Niestety kłopoty techniczne trochę pokrzyżowały nasze plany. Na razie mamy jednego gościa, Łukasz Olechnowicz, Infopuls. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Bardzo ciekawe badania dotyczące tego, jak funkcjonują firmy, jak szczególnie dotyczy to branży IT. No i okazuje się, że pandemia odcisnęła trwały znak na sposobie funkcjonowania tych firm. No i aż 62% ankietowanych menedżerów, to była ogólnoświatowa ankieta, odpowiedziało, że rozważa zmniejszenie infrastruktury fizycznej i zwiększenie zasad zakresu pracy zdalnej. Czy w IT i nowoczesnych technologiach przychodzenie do biura także po wyjściu z pandemii przestanie, znaczy zacznie być takim nowym standardem, że pracujemy z domu i to biuro to jest gdzieś tam do odwiedzenia raz na dwa tygodnie?
Ja myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie IT czy nowoczesnych technologii. To dotyczy wszystkich branż, gdzie tak naprawdę jedyne narzędzie pracy i dostęp do dokumentów i do tego, nad czym pracujemy, jest elektroniczny, bo dla wielu, wielu branż, nie tylko dla IT, tak naprawdę stanowisko pracy to jest laptop, który możemy podłączyć do monitora, ale nie musimy. Jesteśmy w stanie pracować z każdego miejsca na świecie, gdzie jest dostęp do internetu.
Ale przepraszam, wpadnę tutaj w słowo, bo z jednej strony oczywiście zgadzamy się, możemy pracować wszędzie, możemy pracować zdalnie. No ale jednak przebywając w firmie kontakt bezpośredni, to wszystko sprawia, że jesteśmy chyba bardziej zaangażowani w tą pracę. Czy nie ma znaczenia?
To ja może trochę, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem jeszcze jedną rzecz. Zespoły, pracownicy od bardzo, bardzo dawna starali się namówić firmy, menedżerów, żeby móc pracować zdalnie, nawet jeżeli nie w 100%, to w większym wymiarze niż to było do tej pory. Ja to widzę w moim otoczeniu, że tak naprawdę to pandemia koronawirusa zmusiła nas do tego, żeby przejść na pracę zdalną i te wszystkie obawy, o których pan redaktor właśnie powiedział i ewentualne problemy, okazało się, że one nie istnieją. Pracownicy pracują bardzo, bardzo wydajnie. Pracownicy są bardzo zadowoleni z tego, że nie są przypięci do jednego miejsca, dlatego że u nas nawet w firmie już mamy pracowników, którzy planują pracę do końca roku z Chorwacji, z Francji, z innych krajów Unii Europejskiej.
No to taka praca z Chorwacji, to tak naprawdę można zażartować, że praca marzeń, ale tu nie będzie takiego jednak konfliktu przestrzennego czy czasowego. Ktoś wyjeżdża, a powinien zjawić się, nie wiem, raz w tygodniu, raz na 10 dni w biurze. Ta praca zdalna taka w stanie permanentnym rzeczywiście będzie mogła funkcjonować?
Nauczyliśmy się, jak to zorganizować, jak to wykonać od strony pracowniczej, natomiast bardzo szybki kurs też odbyli menedżerowie, dlatego że wielu menedżerów w ogóle obawiało się takiej pracy zdalnej i wielu menedżerów obawiało się, że nie będzie w stanie panować nad pracownikami, nad tym, co oni wykonują. Klienci czasami nie pozwalali firmom na to, żeby ich pracownicy pracowali z domu czy z jakiegokolwiek innego miejsca. I ostatnie 2-3 miesiące pokazały, że te wszystkie obawy były niesłuszne i menedżerowie bardzo szybko nauczyli się, jak zarządzać zespołami rozproszonymi. Klienci przekonali się, że jakość usług jest na tym samym, czasami nawet wyższym poziomie. I jakby tutaj tego problemu nie ma.
No to ja przepraszam. Dobrze, panie Łukaszu, przepraszam na sekundę. Jest z nami już Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Udało się połączyć, to były te kłopoty, o których mówiłem na początku naszej audycji. Panie Marku, ja tutaj przytoczę badania, o których zaczęliśmy rozmawiać. 62% menedżerów odpowiedzialnych za nowoczesne technologie zadeklarowało, że będą rozważać poszerzenie zakresu pracy zdalnej, rzadziej będziemy przychodzić do biura. Z jednej strony wydaje się to naturalną konsekwencją pandemii, wykorzystaniem możliwości technologicznych, które mamy, ale czy taki kierunek myślenia z pana punktu jako związkowca jest dobrym kierunkiem?
Na pewno zmiana jest unikniona i czeka nas w większym zakresie praca zdalna i to jest absolutnie bezdyskusyjne. Natomiast te 2 miesiące doświadczenia pokazały też, że to wcale nie jest takie dobre dla naszej psychiki, naszej mówię pracowników, dlatego że Trudno jest niektórym w sposób efektywny dzielić pracę pomiędzy obowiązkami domowymi czy takimi zajęciami, które same się w domu przecież narzucają bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. I też nie ma tego kontaktu z innymi pracownikami, która szczególnie, gdy pracujemy w zespołach, jest niezwykle ważna i inspirująca w takiej pracy. I to nawet widać po dzieciach, które nie spodziewałem się, że moja 13-letnia córka będzie tęskniła za pójściem do szkoły, a jednak staje się to faktem. A więc z jednej strony oczywiście jest to narzędzie, które należy rozwijać i to doświadczenie bardzo dużo nas nauczyło, ale z drugiej strony też pamiętajmy o psychice, o tej konieczności życia w społeczności, pracy w zespołach, gdzie ten kontakt bezpośredni jest czymś niezwykle ważny.
I tu pytanie do Łukasza Olechnowicza, bo ten wątek psychologiczny, nie obawia się pan jako menedżer, że może dojść do sytuacji, że ktoś, kto przychodził do biura, no jednak identyfikował się z firmą, przyjeżdżał codziennie, a teraz tak naprawdę w momencie, kiedy w tym biurze będzie znajdował się raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące, nawet jeżeli będzie w miarę efektywnie pracował, to jego poziom identyfikacji z firmą, z kolegami, z jakimiś celami biznesowymi, dużo się mówi, że pracownik powinien być świadomy, że tak naprawdę ten poziom świadomości, poziom identyfikacji spadnie?
To jest właśnie ten temat, który chciałem poruszyć, dlatego że my też wykonywaliśmy badania wewnątrz organizacji na kilkunastu tysiącach naszych pracowników i element, na który oni zwracali uwagę, oczywiście jest grupa osób, które chce pracować z biura, dlatego że nie ma warunków w domu lub po prostu nie lubi pracować z domu. I oczywiście też jest taka grupa i ta grupa będzie miała jak najbardziej możliwość do tego, żeby pracować tradycyjnie, tak jak do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o te elementy, to większość naszych pracowników zwróciła uwagę, że chciałaby pracować 1-2 dni w tygodniu z biura albo 1-2 dni na 2 tygodnie po to właśnie, żeby mieć kontakt z zespołem i tego najbardziej im w tym momencie brakuje. I o ile nie obawiam się kompletnie o efektywność pracy, to duże wyzwanie przed nami, żeby zaplanować to w taki sposób, żeby zespół był dalej zmotywowany, żeby zespół dalej czuł się zespołem, żeby mogli jednak odbywać część spotkań w obrębie firmy, a w tym samym czasie jednak, no to też jest naturalną konsekwencją, no nie rozwijać dalej przestrzeni biurowej w taki sposób, jak było to do tej pory.
A pytanie do Marka Lewandowskiego. Nie obawia się pan takiej sytuacji, że jeżeli mamy w tej chwili w Polsce dość niski poziom uzwiązkowienia, czy w ogóle taki ograniczone, to znaczy nieczęsto powstają te organizacje związkowe, jest czasem kłopot, czy to po stronie pracodawcy, ale też czasami po stronie samych pracowników, że jeżeli przejdziemy w większym stopniu na tą pracę zdalną, to te relacje międzyludzkie jeszcze ulegną osłabieniu. Pracownikom, nawet jeżeli nie będą chcieli zakładać związku, ale będą mieli jakiś problem z pracodawcą, tak naprawdę trudniej się będzie porozumieć, jeżeli nie będą spotykali się na korytarzu czy gdzieś tam na papierosie, bo tam jest taka często nieformalna wymiana informacji.
Nie każdą profesję, nie każde zajęcie można robić zdalnie, a te zajęcia, które nadają się do takiej pracy, one i tak z natury rzeczy są dużo słabiej uzwiązkowione niż ma to miejsce na przykład w przemyśle czy w firmach usługowych.
Typowo produkcyjnych na przykład, tak?
Dokładnie, dlatego to jakiegoś wielkiego wpływu mieć nie będzie, natomiast to jest generalny problem i to też ten kryzys związany z pandemią pokazał, że zorganizowani pracownicy dużo lepiej sobie radzą w tym kryzysie, dużo lepsze osiągają warunki przy porozumieniach, które przecież dotykają wszystkich, one ograniczają i dochody, i czas pracy, i płacimy za ten kryzys wszyscy. I doświadczenie, nasze informacje, które zbieramy na bieżąco, pokazują, że tam, gdzie są związki zawodowe, te porozumienia i te warunki, na których pracownicy są obciążani kosztem kryzysu, są dużo, dużo lepsze i dużo, dużo lżejsze niż w przypadku firm, gdzie związków zawodowych nie ma. Ja tutaj raczej się nie obawiam, to nie będzie miało wpływu na większe czy mniejsze uzwiązkowienie. Generalnie mamy problem taki mentalny wśród pracowników, którzy mają niską skłonność do szukania w grupie czy w zorganizowanej grupie narzędzi, aby poprawiać sobie swoje własne warunki pracy, czy walczyć z patologiami, których ciągle jeszcze u nas jest dużo.
No to będziemy się przyglądali temu, jak będzie rozwijała się ta skala rozwoju pracy zdalnej i trochę zmienimy temat, chociaż on także dotyczy pracowników, dotyczy warunków pracy, więc o to, czy praca zdalna, czy nie, także się przekłada. Bardzo ciekawe badania Eurostatu. Europejczycy pracują coraz dłużej. Jest najnowsza wersja badań. To było takie obliczenie dla osoby w wieku 15 lat na terenie Unii Europejskiej. No i zakłada się oczywiście po zakończeniu edukacji, że ten 15-latek będzie pracował w życiu około 36 lat. No jak popatrzymy z roku na rok, to się wydłuża o kilka miesięcy ta perspektywa pracy, ale też jeżeli popatrzymy na te dane 2019 do danych z 2000 roku, okazuje się, że przeciętny Europejczyk będzie pracował aż o 4 lata dłużej, prawie 4, ponad 3 lata dłużej niż zakładał w 2000 roku. I teraz panowie, z jednej strony no chcielibyśmy, żeby ten okres pracy był jak najdłuższy, żeby ludzie w dobrym zdrowiu pracowali jak najdłużej, natomiast bardzo często ludzie są zmęczeni, ludzie są schorowani, nie można administracyjnie ustalać jakichś takich wygórowanych limitów, ale co robić w skali całej gospodarki, żeby w naturalny sposób tą gotowość ludzi do dłuższej pracy podtrzymywać, czy czasami wręcz budować. Łukasz Olechnowicz, jak to wygląda z punktu widzenia waszej branży?
Nasza branża jest na tyle młoda, że...
Jeszcze tego nie widzicie problemu,
jeszcze
tak?
Jeszcze tego nie widzimy i oczywiście ja nie twierdzę, że nie ma osób w wieku emerytalnym, które w branży IT pracują, natomiast mamy kilku pracowników w tym wieku jako programistów. Natomiast to, co jest ciekawe akurat w ich wypadku, to oni z wielką chęcią pracują i oni chcą pracować najdłużej, jak tylko będzie się dało. I wydaje mi się, że tutaj też należy rozdzielić takie branże, które są lepiej płatne, takie branże, które nie wymagają dużego wysiłku fizycznego.
No właśnie obciążające dla zdrowia, to jest jeden z kryteriów,
branże,
tak?
Które ktoś pracuje nie dla przyjemności, nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że po prostu nie jest w stanie utrzymać się z emerytury i fizycznie pracuje do 75 roku życia. I jakby myślę, że tutaj jakby jest kluczowa kwestia, bo w przypadku IT to będą pracowały te osoby, które chcą pracować i myślę, że to dla nich będzie nawet jakaś forma przyjemności oderwania się od codziennej rzeczywistości.
A to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo istnieje taki stereotyp i właśnie to jest pytanie, czy to jest stereotyp, czy to jest pewien fakt, że osoby w pewnym wieku przestają zgłaszać jakby gotowość doskonalenia, gotowość nauki, gotowość przyswajania nowych danych. Czy z punktu widzenia branży IT, te osoby, które już tam powiedzmy 55 plus, czy nawet w wieku emerytalnym, rzeczywiście jest ten problem? Czy to są ludzie na tyle otwarci, że oni nie mają oporów przed uczeniem, przed pójściem na dodatkowy kurs i mają świadomość, że trzeba to robić?
Są bardzo otwarci na rozwój i zdobywanie nowej wiedzy, natomiast w naszym wypadku osoby, z którymi współpracujemy, to są też technologie, które dla nich jakby te kilkadziesiąt lat temu, jak zaczynali pracę w IT, to były technologie nowe, więc dla nas to jest też dodatkowa wartość, dlatego że te osoby wnoszą bardzo dużo do organizacji i bez nich nie moglibyśmy realizować niektórych projektów, dlatego że ich wiedza i doświadczenie w tych technologiach no jest nieocenione na dzień dzisiejszy, ale z drugiej strony oni też muszą zdobywać nową wiedzę i umiejętności, ponieważ no, projekty, o ile w jednej dziesiątej czy jednej dwudziestej bazują na tych technologiach trochę starszych, no to są w 100% zintegrowane też z technologiami nowszymi.
Najnowszymi. I tutaj pytanie do Marka Lewandowskiego. Usłyszeliśmy przed chwilą fantastyczną taką diagnozę, że te osoby starsze mogą dużo wnieść nawet do nowoczesnych projektów. Co zrobić, panie rzeczniku, żeby ta świadomość wśród pracodawców, jaka jest wartość doświadczonego pracownika, no tak się utrwaliła?
Wrócę najpierw do pierwotnego pytania, co zrobić, żeby ta aktywność zawodowa była dłuższa i tu musimy wrócić do dyskusji z 2012 roku, gdy trwał spór o wydłużenie wieku emerytalnego. Solidarność nie sprzeciwiała się wydłużeniu wieku, tylko sprzeciwiała się, żeby ten cały proces od tego zaczynać. Obawialiśmy się, że jak wydłuży się wiek emerytalny, niczego innego się nie zrobi, a musimy zrobić porządek z medycyną pracy, z prewencją wypadkową, Musimy coś zrobić z demografią, bo ten system bez naprawienia demografii i tak się zawali i będziemy mogli pracować nie wiadomo jak długo. I dzisiaj dorobiliśmy się, myślę, optymalnego systemu emerytalnego, bo przecież wiek emerytalny, uprawnienia emerytalne są tylko minimalnymi uprawnieniami, które pozwalają przechodzić na emeryturę, ale to kiedy skończymy...
Nie wymuszają emerytury, tak.
Decydujemy sami i jeżeli dostaję informację od ZUS-u, że dzisiaj, gdy pójdę na emeryturę, otrzymam takie świadczenie, a jeśli popracuję rok, dwa lub pięć lat dłużej, otrzymam takie świadczenie, to każdy wolny człowiek podejmuje suwerenną decyzję i albo chce być biednym emerytem i dłużej na tej emeryturze być, bo nie wiem, może ma bogate dzieci, dużo wnuków i ma inną aktywność, w której będzie się realizował.
Przepraszam, zostało pół minuty, panie Marku.
Myślę, że przede wszystkim rynek musi takie rzeczy wymuszać. W Polsce brakuje pracowników. Pracodawcy narzekają na to, że trzeba ściągać z zagranicy, bo brakuje tu na polskim rynku. A ja zawsze powtarzam, że pracowników nie brakuje, tylko trzeba ich efektywnie wykorzystać. I ten rynek pracownika, on już bardzo dużo zmienił w mentalności pracodawców, którzy zaczynali tworzyć miejsca pracy dla starszych pracowników, czyli właśnie ta prewencja
wypadkowa. I tu jest element optymistyczny, że także można docenić starszego pracownika. Ja bardzo dziękuję, no i przepraszam i słuchaczy, i naszych gości za pierwotne kłopoty techniczne, ale wszystko poszło bardzo dobrze. Przypomnę, dzisiaj w audycji Ludzie i Pieniądze gościli Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i Łukasz Olechnowicz, prezes InfoPuls Polska. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia.